profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, europeista, wykładający i związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to jaki to jest proces, patrząc okiem eksperta, który rozeznuje się w tym, jaka instytucja europejska co robi, jak można ten, w jakiej logice procesu europejskiego mieści się nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym w Polsce, panie profesorze? Tak zacznijmy rozmowę.
Tutaj prasa specjalizująca się w integracji europejskiej, monitorująca te procesy, bardzo jednoznacznie wskazuje, że jest to pełna kapitulacja polskiego rządu w stosunku do oczekiwań Brukseli. W sensie praktycznym wygląda to w ten sposób, że faktycznie grupa komisarzy napisała polską ustawę, która następnie w trybie przyspieszonym będzie procedowana w polskim parlamencie, a dotyczy reformy sądownictwa. Można zadać następujące pytanie. Dlaczego ta kapitulacja następuje po 2 latach? Dlaczego przez 2 lata byliśmy świadkami tak zwanych negocjacji albo mniej lub bardziej bezkompromisowej postawy Warszawy w stosunku do oczekiwań Brukseli? Czas leci. Jeżeli te pieniądze miały być od początku głównym i najważniejszym celem tych negocjacji, no to w tej chwili jesteśmy w znacznie gorszym momencie, jeśli chodzi o możliwości wydania tych wszystkich pieniędzy, niż to było 2 lata temu.
Panie profesorze, czyli ta ustawa nie przybliża nas do uzyskania środków na Krajowy Plan Odbudowy? To nie jest ustawa, która odblok spowoduje, że na przełomie 1 i 2 kwartału, jak to mówił chociażby europoseł Adam Bielan, środki z Unii Europejskiej, z Brukseli popłyną do Warszawy?
To oczywiście zależy od tego, jaka będzie ocena tego procesu legislacyjnego przez komisję, bo to, że bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące ustawy zaproponowała Komisja Europejska w stronie polskiej. Polska wszystkie te najważniejsze warunki przyjęła i w tej chwili rozpoczął się proces polityczny w kraju, mający jak najszybciej doprowadzić do przyjęcia tej ustawy w polskim parlamencie. Niemniej ostatnie słowo, rzecz jasna, należy do Komisji Europejskiej, ale Komisja już zapowiedziała, że to nie jest absolutnie koniec jej żądań i że jeżeli uwolni na początku nowego roku pieniądze dla Warszawy z KPO, to będzie to tylko stosunkowo niewielka suma funduszy, dlatego że już Komisja zapowiedziała, że będą nowe warunki, które rzecz jasna Warszawa będzie musiała spełnić, jeżeli chce otrzymać kolejną transzę funduszy.
Panie profesorze, dzisiaj gościem Poranka Wnet był Janusz Wojciechowski, polski komisarz w Komisji Europejskiej, który powiedział, jeżeli mogę coś rekomendować, to rekomenduję polskiemu Sejmowi, parlamentowi, żeby przyjął tę ustawę bez poprawek. No i zapewniał i mnie, i tym samym radiosłuchaczy Radia Wnet, że to już jest prawdziwy kompromis, że ta ustawa kończy proces wypełnienia kamieni milowych, no przynajmniej w tym segmencie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, a to, jak mówiła pani Ursula von der Leyen, jest dla Komisji, dla Brukseli kluczowy element w ramach kamieni milowych.
Tych wszystkich warunków jest ponad 300. Myśmy spełnili zaledwie stosunkowo niewielką część spośród oczekiwań komisji. Rzeczywiście te najbardziej kontrowersyjne i najtrudniejsze w stosunkach z Brukselą dotyczyły kwestii sądownictwa. Niemniej już w tej chwili komisja wyraźnie wskazuje, że są nowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do której ona się będzie odnosić. Te orzeczenia w dużym stopniu dotyczą systemu sądownictwa. W związku z tym wszystko na to wskazuje, że pojawią się nowe warunki polityczne, które będą związane w dalszym ciągu z systemem sprawiedliwości. To będą nowe oczekiwania stawiane prawdopodobnie przez Brukselę w Warszawie. Ale to nawet nie jest najgorsze, no bo taka totalna rejterada, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące systemu sprawiedliwości po stronie polskiego rządu, to jest jedno. Natomiast zgoda na kolejne podatki europejskie, które będą bardzo mocno obciążać polskie przedsiębiorstwa, polskich podatników i już wiadomo, że będą nieproporcjonalnie silnie obciążać Polskę w stosunku do bogatszych krajów z Europy Zachodniej, no to jest drugie. My prawdopodobnie, no, z całą pewnością w zamian za te pierwsze fundusze będziemy musieli zaaprobować w moim przekonaniu dużo trudniejsze do przełknięcia ustępstwa, no bo przecież nowe podatki to jest federalizm, to jest wzmocnienie centralizacji w Unii Europejskiej.
A jakie nowe podatki nam grożą? Mówi się o plastiku, mówi się o samochodach spalinowych. Co w zasadzie ta procedura?
Plastik już jest, plastik już płacimy i to jest dobry przykład, że ten podatek, on absolutnie nieproporcjonalnie uderzył w Polskę w stosunku do dużo bogatszych krajów w Europie Zachodniej. My jesteśmy jednym z największych płatników tego podatku do budżetu Unii Europejskiej. Natomiast nowe podatki, przede wszystkim najgroźniejsze, to jest podatek od ETS-u, który przecież jest nam potrzebny, te dochody z punktu widzenia budżetu państwa, z punktu widzenia transformacji klimatycznej. Teraz część tego podatku musielibyśmy odprowadzać do Brukseli. I znowuż, ponieważ my jesteśmy w bardzo dużym stopniu obciążeni ETS-em z wiadomych względów, no to byśmy byli największym płatnikiem tego podatku. Tutaj też chodzi jeszcze przynajmniej o dwa kolejne podatki. I oprócz tego planowane są dalsze podatki europejskie. Nie mówiąc już o tym, że na dzisiejszym szczycie jest dyskutowany w szczycie Unii Europejskiej dyskutowany kolejny instrument dłużny, który ma być wprowadzony. On ma być przede wszystkim skierowany na rzecz wsparcia największych czempionów przemysłowych z Europy Zachodniej, czyli po raz kolejny polski podatnik, bo z tym są rzecz jasna związane nowe podatki, które będą uzasadniane, skoro zaciągamy kolejny dług wieloletni. W przypadku KPO będziemy to spłacać przez ponad 30 lat. W przypadku kolejnych instrumentów dłużnych, takich funduszy wzorowanych na Europejskim Funduszu Odbudowy, będzie zapewne podobnie. Więc idziemy w bardzo złym kierunku, czyli wzmacniamy fiskalnie Unię Europejską kosztem interesów polskich podatników. Nie otrzymujemy funduszy. I jeszcze w dodatku ten nowy fundusz, o którym tutaj przywódcy europejscy będą dzisiaj rozmawiać, ma przede wszystkim wspierać największe korporacje w Europie Zachodniej. Ja tutaj przyznam się szczerze, nie widzę jakiejś logiki z punktu widzenia polskich interesów, no ale kolejne poczynania polskiego rządu w polityce unijnej świadczą o tym, że dopasowujemy się do tego mainstreamu francusko-niemieckiego.
To jeszcze trzeba by zapytać w takim wypadku, skoro mamy kolejne pakiety, kolejne różnego rodzaju podatki płacić. Jak w ogóle sam proces, teraz widzimy go już z pewnej perspektywy, panie profesorze, wprowadzania i europejskiego pakietu stabilności i wzmacniania i tych krajowych planów odbudowy. Na ile to jest proces, który na naszych oczach gwałtownie zmienia istotę Unii Europejskiej?
No zmienia. Mówiąc krótko, politycy ugrupowań rządowych mówią jedno, czyli są za Europą Narodów, przeciwko federacji rządzonej z tylnego siedzenia przez Niemcy i Francuzów. Jednak w praktyce kolejne działania pogłębiają ten kierunek ustrojowy, no właśnie federalny, centralizacyjny. I niestety tym samym przy całej retoryce wyborczej antyniemieckiej, którą słyszymy, faktycznie rzecz biorąc, my się coraz bardziej uzależniamy w sposób polityczny i ekonomiczny od Niemiec.
To jeszcze trzeba by powiedzieć, na jaki będzie, jaka będzie konsekwencja tych czynów, panie profesorze, ale też na ile sama Unia Europejska jest gotowa do tego typu transformacji w usługę centralistycznie zarządzaną. Myślę o tym w kontekście afery korupcyjnej, która dotknęła wierchuszkę polityków w Europarlamencie.
No tutaj elity Parlamentu Europejskiego dawno temu już się oderwały od rzeczywistości, od problemów zwykłych obywateli. No wystarczy zobaczyć, co stanowi główny temat dyskusji w Parlamencie Europejskim. To są jakieś sprawy ideologiczne, są sprawy płci, stosunków seksualnych między poszczególnymi mieszkańcami Europy. Podczas kiedy mamy tak naprawdę gigantyczny kryzys geopolityczny, gigantyczny kryzys energetyczny. Zamiast się tym zajmować, no to deputowani najczęściej zajmują się właśnie tymi sprawami, które najbardziej lubią, czyli ideologicznymi. Natomiast przy okazji, jak widzimy, istnieje zmowa milczenia wśród większości w Parlamencie Europejskim, tak zwanym mainstreamie, który czasami jest określany jako proeuropejski i który no, kręci lody, mówiąc krótko i popularnie, przy okazji tego pełnienia swoich funkcji, dlatego że to nie jest odosobniony wypadek przy pracy. Ta afera, z którą mamy obecnie do czynienia, takich działań wcześniej było mnóstwo. Wszystkie próby sanacji przepisów antykorupcyjnych w parlamencie zawsze były odrzucane albo rozwadniane przez właśnie tą większość parlamentarną. W związku z tym tutaj należałoby spodziewać się tego, że również i ta sprawa zostanie zamieciona przez dywan, to znaczy zostaną podjęte pewne działania propagandowe, które mają odbudować wizerunek parlamentu jako tej krynicy i zdroju wartości europejskich i praworządności. Natomiast poza działaniami promocyjnymi tutaj obawiam się większych reform nie będziemy widzieli.
Panie profesorze, naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, politolog, wykładowca akademicki związany przez lata i cały czas związany z Uniwersytetem Warszawskim. Na ile jest tak, że w tej chwili Polska może jeszcze ostrzej zagrać? Mam na myśli te informacje, które dotarły do nas przedwczoraj, czyli o tym, że Warszawa zablokowała właśnie, czy zablokowała, czy tylko wyraziła niechęć wobec podatku od najbogatszych firm. Ale dzisiaj mamy informację, że też Warszawa zaczęła blokować pomoc, pakiet pomocowy dla Ukrainy, trochę na wzór Węgier. Jak o takiej informacji odczytywać i na ile to jeszcze w ogóle Warszawa ma pole do takiej gry, żeby coś wetować i jeszcze poza kompromisem tego typu środkami wymuszać na Komisji Europejskiej uzyskanie funduszy?
No tutaj prawdopodobnie nie chodzi o to w tej całej operacji. Ona ma charakter taktyczny, czyli w ostatnim momencie zablokowano tak naprawdę cały pakiet czterech decyzji ministrów finansów z państw członkowskich zgromadzonych w Radzie Unii Europejskiej. Tak naprawdę od początku tutaj nie chodziło, rzecz jasna, o pomoc dla Ukrainy, ani też dwie decyzje w sprawie środków finansowych dla Węgier. Tutaj chodziło o jeden z elementów tego pakietu, czyli właśnie ten podatek od największych korporacji. Generalnie polskie postulaty, zresztą podnoszone od wielu miesięcy, są słuszne. Chodzi o to, żeby ten podatek był rozliczany przez te korporacje w kraju, w którym one prowadzą usługi lub działalność gospodarczą. Czyli na przykład duże korporacje funkcjonujące w Polsce miałyby się rozliczać z polskim fiskusem, a nie w skali całej Unii Europejskiej. Na przykład w odniesieniu do siedziby głównej, która jest, może być gdzieś usytuowana w innym państwie członkowskim. I to jest korzystne z punktu widzenia fiskalnego, czyli tutaj można by powiedzieć, Polska broni interesów polskiego budżetu, który, jak wiemy, jest raczej w opłakanym stanie w dniu dzisiejszym. I dlatego podniosła tą sprawę, jakby licząc na to, że przywódcy państw członkowskich, którzy się dzisiaj spotykają, wrócą do tego tematu i jest możliwość jakby wynegocjowania bardziej korzystnych dla Polski rozwiązań w sprawie tego podatku. Tak jak powiedziałem, uważam, że to jest sprawa taktyczna i nie sądzę, żeby w długim okresie czasu to weto tutaj było stosowane. Tym bardziej nie widzę związku pomiędzy tym wetem a kwestią polskiego KPO, bo jak widzimy, akurat w tej ostatniej sprawie, no mamy całkowite złożenie broni przez polski rząd i przystanie na wszystkie warunki, które komisja wysuwa.
Powiedział profesor Tomasz Gross, politolog europeista związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale też chociażby z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego czy z Instytutem Sobieskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.